zapisany w Ewangelii Mateusza, rozdział 12, od początku do wiersza 37. Ten rozdział jest dużo dłuższy, ale przeczytamy te pierwsze 37 wierszy. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, od 1 do 37. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią to, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, którym nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc: czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł: któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca, a zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi: wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stało się znów zdrowa jak druga. A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu, i uzdrowił wszystkich, i przekazał im, aby go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziane przez proroka Izajasza w słowach: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlającego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieją. Wtedy przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił: czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. I jeszcze trzy wersety z Ewangelii Łukasza, mówiące o tym samym. Ewangelia Łukasza 6, 43 do 45. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każdy bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig, ani z winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego do tego miejsca. Bracia i siostry, tutaj od początku tego rozdziału czytamy o takiej można powiedzieć, ataku faryzeuszów na Jezusa Chrystusa, czepianie się o cokolwiek, co według ich interpretacji sprzeciwiało się zakonowi Bożemu, którego oni wyznawali. Zakonowi Mojżeszowemu, powiem tak. Bo to był ich zakon połączony z ich interpretacjami na równe, interpretacje były na równi traktowane poważnie jak sam zakon, dlaczego sam Jezus powiedział, w zakonie waszym jest napisane, dlatego mówię, w zakonie Mojżeszowym, którego oni wyznawali, były tam prawa i przepisy i oni czepiali się Jezusa, że łamie sabat. Nie wnikali dokładnie w słowo Starego Testamentu wtedy, które Jezus w odpowiedzi na ich zarzuty cytował. I to były rzeczywiście, to nawet nie były wersety jakby takie, kiedy opisane było coś w Starym Testamencie. To było jakby fakt stwierdzony, który był w tym czasie. To nie jest tam na przykład jak jest proroctwo Izajasza, który mówi, Bóg powiedział to i to i to. Widzę na przykład u jednego z proroków, widzę kocioł, który jest pełen wody gotującej, w środku jest mięso i które gotuje się, prawda? Kiedy kocioł się nagrzeje, ta rdza, która jest wokół tego kotła, ona odpadnie. To nie jest proroctwo. Jezus odpowiadając na ich zarzuty, cytował fakty, które były. Cytował na przykład, jak gdy powiedzieli Jezusowi, Kiedy uczniowie rwali kłosy, wykruszali je dłońmi i jedli, robili to w sabat, faryzeusze potraktowali to, że jak to jest praca w sabat, a praca w sabat, jakakolwiek praca była zakazana. Jezus odpowiadając na ich zarzuty mówił historii Dawida, kiedy uciekał od Saula i schował się u kapłana Ahimelecha w domu, gdzie było kilkudziesięciu kapłanów, cały ród kapłański i tam dostał chleby pokładne do jedzenia, które, jak Słowo Boże mówi, nie wolno było jeść nikomu, jak tylko samym kapłanom. Dawid nie był kapłanem, ani żołnierze, którzy byli z Dawidem, nie byli kapłanami. I patrząc tak literalnie na prawo mojżeszowe, i Dawid, i jego żołnierze, i kapłan Ahimelech byli winni. Ale Jezus, odpowiadając na te pytanie, zarzuty faryzeuszów, potwierdził niewinność Dawida. I dalej, kiedy faryzeusze dalej napierali, Jezus powiedział do nich słowo, którego, na które już nie mogli nic odpowiedzieć. W Słowie Bożym w drugiej księdze, trzeciej i czwartej był system ofiarniczy rozpisany co do każdego ruchu wręcz kapłana. Jezus powiedział, wiecie, kapłani składają ofiary i składają ofiary też w sabat. A co to jest składanie ofiar? To jest praca. I Jezus powiedział, kapłani w sabat naruszają sabat, a są, jak Jezus powiedział, są bez winy. Ale wiecie, to tłumaczenia Jezusa nam absolutnie wystarczają. Nawet Jezus nie musiałby nam się tłumaczyć. Ale faryzeuszom to nie wystarczało. Bo ich umysł, ich serce były przepełnione nienawiścią do Jezusa Chrystusa. Oni tym żyli. Oni kiedy kładli się spać, myśleli, jak minął ten miniony dzień, co Jezus mówił, co twierdził, jakiś w czymś ich znowu zdenerwował. Niektórzy północy nie spali, myśleli, jak to pozbyć się tego Jezusa. Niektórzy im się śnił Jezus w negatywny sposób. Potem wstali już czasami z gotowym planem, jak go załatwić, a wysłali swoje sługi, żeby go złapali na słowie, a złapali, wysłali kogoś innego, aby tylko podpatrywali go, czy coś nie tak zrobi. To, że uczniowie jedli zboże na polach, to widać było, że byli śledzeni. Byli śledzeni i widzisz, zobacz. Czasami tak jest. Ja sam doświadczyłem na samym początku mojej drogi chrześcijańskiej, kiedy w pracy doświadczyłem wszystkim, że jestem wierzący. A wiadomo, wierzący na początku, no to jeszcze były sytuacje, które no, były naganne w moim życiu. Nie tak jakieś jawne rzeczy, ale i coś tam wyszło nie tak, a kolega, ty chrześcijanie, zobacz, a Biblii napisane jest, jeden werset znał i ten werset mi zacytował, wyrwany z kontekstu. Byli śledzeni, widzisz, to tak nie można. Denerwujesz się, ty chrześcijanie się denerwujesz? Nie wolno ci się denerwować, nie masz prawa się denerwować. Nie masz prawa się denerwować. Faryzeusze żyli tym. To był jakby, kiedy pojawił się Jezus, to był ich jakby temat numer jeden. Oni tym żyli, oni między sobą o Jezusie rozmawiali, oni napełniali swoje myśli tymże Jezusem, co z Nim zrobić i napełniali się tą nienawiścią, wiecie, ten worek ich serc pęczniał. Tak czasami na Sylwestra baloniki dmuchamy. Balonik można dmuchać, ale balonik nie jest rozszerzalny bez granic. Czasami on pęknie, jak się go za mocno napompuje. Przekroczy się tą granicę rozciągliwości tego materiału, z którego balon jest zrobiony. I kiedy Jezus został osądzony, kiedy Jezus został ukrzyżowany, tak, to była Boża wola, to był czas, kiedy Bóg zezwolił na to, Bóg Ojciec. Ale z drugiej strony, patrząc na faryzeuszy, ten worek już pękł. Oni byli przygnięci taką nienawiścią, że oni wszystko by zrobili, aby tylko pójść do Piłata. Nawet niektórzy pewnie byli skłonni, wiecie, stać się nieczystymi. Później złożę ofiarę, ale zrobię wszystko, żeby tylko Jezusa uśmiercić. Oni do tego stopnia byli przesiąknięci tą nienawiścią, tym, wiecie, takim duchem nieczystym, powiem tak. I wiecie, ich myśli to gotowało się w ich głowach. A Jezus mówi do nich tak, 35 wiersz tego głównego fragmentu i 45 Ewangelii Łukasza, tego też samego. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. I w Ewangelii Łukasza człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Jakbyśmy słyszeli Jezusa, który mówi do faryzeuszów, zdecydujcie się wreszcie. Wreszcie się zdecydujcie. Co ja takiego złego zrobiłem? Ja czynię same dobro. Umarłych wskrzeszałem, chorych uzdrawiałem, opętanych uwalniałem, głodnych nakarmiłem, potrzebujących wspierałem, a tych, którzy potrzebowali nauki, nauczałem. Zarzućcie mi, co jest nie tak, co takiego złego zrobiłem. Tutaj ten fragment czytałem z Ewangelii Łukasza, ale kiedy przeczytamy cały ten rozdział Ewangelii Łukasza, cały szósty rozdział, tam przeczytamy z kontekstu, że oni, faryzeusze, mówili, że oni są dziećmi Abrahama. Jezus mówi, gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście mi wierzyli. Bo Abraham mi wierzył i Abraham mi służył. I Jezus mówi tak, kiedy w 33 wierszu tego fragmentu głównego i 34 mówi, zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Jezus mówi, wy mówicie, że jesteście dobrze, a uczynki wasze temu zaprzeczają. Jezus mówi do nich, groby pobielane. Z zewnątrz pięknie wyglądacie, odnowione, wszystko ładnie, a w środku zgnilizna, wszystko, co jest nieczyste, straszne rzeczy. Jezus mówi, plemiona żmijowe. Niektóre tłumaczenie mówi, rodzie jaszczurczy. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Patrzcie, jak Jezus ich zaatakował. Mówi, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Oni twierdzili, my jesteśmy sprawiedliwi. A Jezus mówi, złymi jesteście. Waszym ojcem jest szatan. I kiedy Jezus powiedział, oczywiście nie zostawia ich jakby w pół słowa, tylko kończy i mówi, o co mu dokładnie chodzi. I w tym samym fragmencie jest to napisane i w Ewangelii Łukasza, albowiem z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, przepraszam, Ewangelia Jana, 8 rozdział, 42-43. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 42-43. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. I werset najważniejszy, 43. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Jezus zadaje takie pytanie retoryczne, bo nie oczekuje odpowiedzi, bo wie, że oni szczerze na to nie odpowiedzą. To jest pytanie retoryczne, które Jezus sam na nie odpowiada. I mówi, dlatego nie pojmujecie mojej mowy, bo nie potraficie słuchać słów moich. Nie potraficie słuchać słów moich. Dlaczego? Bo wasze serca i wasze umysły są przepełnione czymś innym. Słowo Boże w wielu miejscach, cała Biblia trąbi, że człowiek jest w Biblii nazywany często naczyniem, często glinianym, naczyniem, które Bóg jako garncarz tworzy według swego planu, według swego pomysłu, jak czytamy w Księdze Jeremiasza 18:1-6, słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań, zajdź do domu garncarza, a tam objawił ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. Gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mi słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Werset klucz, czwarty werset, druga część tego wersetu. Albo cały werset, przeczytam cały werset. Naczynie, które robił ręcznie z gliny ten garncarz, nie udało się, wtedy zaczął robić z niej inne naczynie. Czytamy dalej, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I niektórzy twierdzą tak, aha, czyli jak Bóg jest garncarzem i wydaje mu się, że ze mnie zrobi to i to, czyli jaki ma wpływ na to, co ze mną zrobi? Żadnego. I niektórzy myślą, czyli jak coś się ze mną dzieje nie tak, żadna moja wina, tak mnie Bóg uczyni, tak mnie Boże stworzyłeś. Tak mnie stworzyłeś, ty poniesiesz konsekwencje. I ludzie wokół, prawda, jak będę nieprzyjemny dla innych, będę grzeszny, będę nieczysty, będę opryskliwy, będę czynił uczynki cielesne. Ja czytamy w liście do Galacjan, ten ostatni rozdział. Boże, to jest twoja wina. To jest fragment, o tym zupełnie nie mówi. Ja przeczytałem kilka fragmentów, kilka wersetów. Cały ten kontekst mówi, Jezus przez Jeremiasza mówił do Izraelitów, wytykał im ich złe postępowanie. I złe postępowanie człowieka wpływa na to, że Bóg może zmienić swoje plany względem danego człowieka. Może zmienić swoje plany. Jak mówiłem, Słowo Boże mówi, że człowiek jest naczyniem przed Bożym obliczem. Człowiek jest naczyniem. I z reguły naczynie nie jest puste. Kiedy człowiek się nawraca, jest naczyniem, które pełnym jest świata i tego, co się napa przez ostatnie lata tego świata. Ale naczynie, które zauważyło, że potrzeba zmiany, potrzeba oczyszczenia, potrzeba coś ze sobą zrobić. Potrzeba naczynie opróżnić z tego, co jest niewłaściwe. Czyli z reguły, jak człowiek się nawraca, ze wszystkiego opróżnić. Ale często jest tak, że kiedy ludzie się nawracają, wchodzą na tą Bożą drogę, zaczynają nie w pełni wypróżniać te swoje naczynie, albo wypróżniać je i napełniać je znowu tym samym. Albo wypróżniać je i napełniać je rzeczami troszkę czystszymi. Troszkę czystszymi. Do takich naczyń Duch Święty nie zejdzie. Nie zejdzie. Czytaliśmy, Jezus mówi, dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Mówi objawienie Jana, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha słowa mojego. I faryzeusze nie potrafili nie tylko słuchać słowa Jezusa, ale nawet nie pojmowali samej mowy. Kiedy Jezus do nich mówi, oni z automatu to odrzucali. Nawet nie zastanawiali się, czy to jest właściwe, czy to nie. Patrzyli, kto to mówi. Mówi to Jezus, od razu odrzut. Od razu nie przejmujemy tego. Gdyby to mówił arcykapłan, od razu to przejmujemy, bo wiadomo, kto to mówi. Gdyby to mówił, dajmy na to, Abraham, który by się wtedy, dajmy na to, ukazał, oni by to przyjęli. Ale dalej by robili swoje. Tak jest człowiek. Dalej by robili swoje. List do Rzymian 8:5-9 mówi, ci, którzy żyją według ciała, to jest mowa do wierzących. To nie dla niewierzących, do wierzących. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu i nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś tu nie ma Ducha Chrystusowego, to nie jest Jego. Werset 9 mówi, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. I to nie jest mowa, że nawróciłem się i wpuściłem Ducha Świętego do środka i on tam gdzieś w kąt wciśnięty, nie ma nic do powiedzenia, tam wiecie, ciasno mu, no, ale no jest. To nie o to chodzi. To jest mowa o tym, jeśli Duch Boży mieszka w was, czy Duch Boży jest, rządzi całym sercem, rządzi każdą sferą naszego życia. Że to widać na zewnątrz. Jak czytamy, po owocach poznacie. Po owocach poznacie. Dlatego Jezus mówił często, zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. To nie chodzi o same drzewo, chodzi głównie o owoc. A zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Drugi list do Koryntian 4:7-10. Czytamy, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, czyli chodzi o nas. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. O jaką moc chodzi? O moc, która, czytamy dalej, to jest moc, która wychodzi na zewnątrz. Nie to, że ja jestem wierzący, jestem tak przepełniony Duchem Świętym, że aż tego nie widać. Jestem tak napełniony, jestem, mam pełnię Bożą, wszystkie mam dary. Ale nie słychać, aby prorokował, nie słychać, aby mówił językami, nie widać po nim namaszczenia, nie widać zmiany życia jego, nie widać, zupełnie nie widać. A czytamy tak, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Dlaczego? Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, która jest w nas, nie jest z nas, pochodzi z Boga. Czyli widać to tak, zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Gdyby mocy w tej Bożej, nie naszej, Bożej, w nas nie było, jakbyśmy byli zewsząd uciskani, to byśmy padli. Jakbyśmy byli zakłopotani, to byśmy popadli całkowicie w depresję. Jakbyśmy byli prześladowani, bylibyśmy opuszczeni. Jakbyśmy byli powaleni, bylibyśmy pokonani. I 10 wiersz najważniejszy. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. Po co? Dla naszej przyjemności? Nie, aby życie Jezusa na naszym ciele się ujawniło. My jako naczynia Boże musimy dołożyć wszelkich starań, nie tak, jak niektórzy twierdzili o garncarzu. No, garncarz decyduje, tak mnie zrobił, no to nie mam nic do powiedzenia. Zauważmy, gdy naczynie, które robił zręcznie z gliny, nie udało się z winy garncarza, z jego braku umiejętności, absolutnie nie. Bóg nasz jest idealnym fachowcem. To jest człowiek, który nie poddaje się. Nie poddaje się kształtowaniu Bożemu. A kiedy się nie poddaje? Kiedy glina jest za twarda. Nie da się jej formować. Bóg ma się ją formować, ale glina, która jest za twarda, łatwo ją wtedy zniszczyć. Bóg może ścisnąć, ale to Bóg chce taką glinę, taką miękką, która daje się ładnie formować. Ale kiedy naczynie, które robił z gliny, nie udało, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. Jest podział na naczynia do celów pospolitych i zaszczytnych. Obydwa naczynia są ważne, ale naczynie do celów zaszczytnych to jest takie naczynie, które powinno być tylko i wyłącznie pełne Ducha Świętego i rzeczy, które pochodzą od Boga. Jest taki fajny werset w Starym Testamencie, chyba w Przypowieściach. Mała muszka może zepsuć olejek aptekarza. Mała muszka może zepsuć olejek aptekarza. Nalejesz sobie z źródlanej wody cały taki przezroczysty zbiornik, źródlana, piękna woda. I weź delikatnie kropelkę atramentu wrzuć. Kropelkę tylko. Od razu będziesz widział, woda ciemnieje. Ile byś nie nalał, woda ciemnieje. Naczynia, które my jesteśmy, pragniemy, Duchu Święty napełni mnie. Duch Święty napełni nas, tak. Jeśli będziemy czyści. Co to znaczy? Zależy, czym będziemy się napełniać. Każdego dnia. Czym będziemy się napełniać? Sami, którzy mówią, jak to się stało, że takie słowo z moich ust padło? Na krycz tam, wiadomo, znamy te słowa. Jak to się mogło stać? Jestem tyle lat wierzący, tyle lat czytam Biblię, modlę się, no i wyleciało. Jakaś tam sytuacja była, jakaś taka, wiecie, skrajna, no i druga zaszyję sobie usta. To nic nie da. Z ofitości serca mówią usta. Jeśli w sercu masz nawalone tego tych śmieci, tego szamba, wiecie, to wybije na pewno. Jak jesteś pełen Ducha Świętego, nie ma możliwości, żebyś milczał. Będziesz głosił swoim rodzicom, niewierzącym, swoim sąsiadom, swoim znajomym. Będziesz robił wszystko, żeby wszyscy zostali zbawieni. Będziesz, nie będziesz się mógł doczekać, żeby przyjść do kościoła i powiedzieć braciom i siostrom, jak Paweł, żeby jak Bóg cię pobłogosławił. On nie wytrzyma, musi powiedzieć. Obiecał Bogu. Dlaczego obiecał Bogu? Bo miał to w sercu. Boże, ja nie wytrzymam, muszę to powiedzieć. Jak jesteś pełny ducha. A to jeszcze nie była pełnia. A jak jest pełnia ducha? Jesteś po brzegi wypełniony Duchem Świętym, aż się wylewa. Aż się wylewa. I odwrotnie, w drugą stronę. Jeśli napełniamy się rzeczami nieodpowiednimi, tak potem po jakimś czasie to się zaczyna psuć. A jak się zaczyna psuć, wydzielane są gazy. Po jakimś czasie to eksploduje. Nawet nie będziesz się spodziewał. To eksploduje. Zależy, czym się napełniamy. Bóg mówił do Jeremiasza słowo. W pewnym momencie Jeremiasz powiedział, Boże, no nie będę mówił. Tam, nieważne jakich tam względów, możemy sobie doczytać, nie będę mówił. Ale Bóg dalej raz mówił do niego i ten jego serce pęczniało i mówi, że ja już nie wytrzymam, to pali mnie, muszę powiedzieć, muszę znaleźć ujście. Pamiętam ci jeden z księgi Joba, taki młody Elihu, który kiedy trzech przyjaciół Joba pocieszało go, on na końcu odezwał się i mówi te pierwsze wersety, które on mówił. Mnogość jest słów w moim wnętrzu, muszę dać upust, bo nie wytrzymam. Widzimy, co jest w myślach, co jest w sercu, napełnia się, to musi znaleźć ujście. Tylko co mamy w sercu? Bo zawsze ujście znajdzie. A potem przychodzimy do Boga, Boże, no pastor mówi to i to i to, słyszę w Biblii to i to, że Bóg tak działa, że to się dzieje, wspaniałe rzeczy w życiu chrześcijanina. O, mi to się nie dzieje. Co się dzieje? No jakby, Boże, ja Cię nie słyszę na przykład. To jest podstawowa rzecz, słyszeć Boży głos, co Bóg do Ciebie mówi. Być tak czekać do środy każdej, kiedy pastor się będzie produkował i będzie nam słowo przekazywał, to jest jakby no nie bardzo. To jest bardzo potrzebne, ale tak żyć ze środy na środę, może być, pastor może potwierdzić to, co otrzymaliśmy w tygodniu od Boga. Pastor może potwierdzić. Modliłeś się, codziennie modlisz się, masz społeczność z Bogiem, Bóg ci mówi to i to i to. No nie jesteś może pewny, przychodzisz w środę, pastor potwierdza. To jest dobre, to jest bardzo dobre. Albo pastor powie, a ty w ciągu tygodnia dostaniesz od Boga potwierdzenie. Jakby z drugą strony, potwierdzenie. I napełniasz się słowem, modlisz się i wiecie, i to wszystko, wiecie, napełnia twoje serce, napełnia twoje serce. Napełnia twoje serce. I potem, kiedy przyjdzie to do czego, staniesz na kazaniu, na kazalnicy jako młody, usługujący i Bóg co wtedy robi? Bóg, masz czego naczerpnąć, bo masz pełne serce. Bóg, masz czego naczerpnąć. Czytasz słowo, napełniasz się, studiujesz słowo, studiujesz, modlisz się i kiedy trzeba, Duch Święty napełnia. Wyciągnie to, co masz w sercu. A jak nie ma co wyciągnąć? A jak nie ma co wyciągnąć? Faryzeusze napełniali się złymi rzeczami. Ktoś powie, no jak złymi, jak oni zakon na pamięć znali. Ale patrzcie, jacy byli prywatni. Kiedy nikt ich nie widział, jacy byli prywatnie. Kiedy ludzie ich widzieli, no to wiecie, do rany przyłóż. Modlili się godzinami, cytowali zakon, wszystkie procedury, co Mojżesz im nakazał, oni to przestrzegali. Ale w prywatnych rozmowach, kiedy zobaczyli tylko Jezusa, to no, wychodziło, co było ich w sercach. Wychodziło. Wychodziło. Człowiek dobry wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Co znaczy dobry człowiek? Człowiek, który nie grzeszy? Nie, nie. Nie ma tu wśród nas nikogo, który nie grzeszy. Mamy grzech odpuszczony przez Boga, poprzez Jego świętą krew, ale zdarza nam się grzech w naszym życiu. Póki tu jesteśmy na tej ziemi, jest go mniej, jest mniejszego gatunku, jest go rzadziej. Często są okresy naszej sprawiedliwości, czystości przed Bogiem. Ale jak powiedział Jezus do apostołów, kiedy umywał jej nogi, czyście jesteście dla słowa, ale nogi trzeba jeszcze umyć, bo chodzicie po tym świecie. Podobnie jest z nami. Możemy czymś się jeszcze zanieczyścić, trzeba to jeszcze obmyć. Dobry człowiek to jest ten, który robi wszystko, żeby w jego sercu był ten dobry skarbiec. Żeby był ten dobry skarbiec. I potem wydobywasz to, budując ludzi wokół. Albo Duch Święty wydobywa to, ma co wydobywać. Duch Święty napełnia tylko czyste naczynia. czyste naczynia. Mowa jest też o naczyniach do celów pospolitych. Bóg takich ludzi też będzie błogosławił, ale jeśli chodzi o naczynia do celów zaszczytnych, to już wchodzi o uczniostwo, to już wchodzimy jakby poziom wyżej. Można skupić się tylko, Boże, bądź ze mną, błogosław mi, ja nie chcę do służby, ja nie chcę zbyt cierpieć, nie chcę zbyt być próbowany przez Ciebie, nie chcę takich rzeczy skrajnych przeżywać bardzo. Jest tak, jak jest, jest dobrze, no tak, żeby bez przesady, Boże, bez przesady. To tak, wiecie, Bóg bez przesady nie będzie nas błogosławił, bo to jest równomierne, równomierne. Ludzie się przychodzą do Boga i jakby stają przed pokoju Bożego Królestwa, przed pokoju, przy samych drzwiach. Przy samych drzwiach. Bóg chce, żebyśmy przy samych drzwiach, jakby to zbór taki wyglądał, wiecie, jest 20 rzędów i wszyscy przy drzwiach, tam cisną się przy ścianach. No tu zajmijcie miejsce. Ale no nie chcą. Dlaczego? Dlaczego nie chcą? Znam kiedyś taką osobę, która Bóg przypowiedział jej przez proroka słowo na przyszłość, że ma dla tej osoby wspaniałą służbę, błogosławioną służbę, a ona powiedziała nie. Nie, bo będę musiała więcej Biblii czytać, będę musiała się modlić, więcej poświęcać czas, ja po pracy pracuję ciężko, przychodzę, chcę sobie nogi wyprostować, chcę sobie odpocząć, a będę musiała pójść na kolana i znowu kolana bolą, kręgosłup boli, trzeba będzie się modlić, trzeba będzie pilnować swojego życia, trzeba będzie świadczyć o Jezusie, a jak ja przy koleżankach powiem, że jestem wierząca osoba, to będzie tak wstyd. To będzie tak wstyd, bracia, siostry. Wiecie, jakbyśmy patrzyli na to, jak nas kolana bolą, to najbardziej chyba pastora by kolana bolały. Na tych kolanach stać, stać i cały czas stać. Ale kiedy stajesz na kolana, bracia, siostry, na początku może bolą, a po jakimś czasie nie chcesz z nich wstawać. Staje się dla ciebie to mniej ważne. Odczuwasz może ból, ale jakby ten ból trochę odchodzi na bok. On jakby staje się mniej ważny. Bo są rzeczy ważniejsze od tego, co ciało ci mówi. Są rzeczy ważniejsze od tego, co twój umysł gdzieś tam wyłapał. Mówię to dlatego, jako my, jako naczynie, teraz jest taki czas, patrzmy, czym się napełniamy. Co słuchamy w telewizji, co słuchamy w radiu, jakie muzyki słuchamy. Jakiś czas temu słuchałem takiego wykonawcy, bardzo mi się podobał. Wiecie, ja po angielsku tyle, co może, no może nie tak po chińsku, ale coś tam po angielsku rozumiem. Ale taka muzyka, taka fajna, a myślę, oj, mam taką funkcję, większość z was ma, na YouTubie można sobie słowo odpalić, tekst. Odpaliłem tekst, no utwór rzeczywiście, taki fajny, taki podrywający, czytam tekst o depresji, o samobójstwie. Myślę, to ja to słucham tyle lat? Słowa są fajne. Albo taki język miłości, język włoski. Słuchasz sobie Felicita, prawda, ten jakiś tam włoskich, albo jakieś tam Sanremo utwory. No rewelacja. Wiecie, czasami warto odpalić słowa. Czasami to są takie głupoty, takie śmiecie i myślisz sobie, to tyle słuchałeś to i wiecie, i podświadomie brałeś to. I to leży odłogiem i kiśnie. Czasami patrzmy, co słuchamy, co oglądamy, co czytamy. Duch Święty chce napełnić, ale nie chce, żeby tam nawet kropelka atramentu była w tej źródlanej wodzie Ducha Świętego, które Bóg chce nam dać. Kiedyś tego nie było nauczania. Ja już jestem 28 lat w zborze i kiedyś zupełnie inne nauczanie było. Wtedy był zupełnie inny czas. Zupełnie inny czas. Wtedy było namaszczone i teraz jest namaszczone, ale wtedy był zupełnie inny czas. Teraz jest czas, że można powiedzieć, Bóg zwraca uwagę nawet na najdrobniejsze szczegóły. Bo kiedyś mówił Bóg o namaszczeniu, o przyjściu w mocy i teraz mówi. To jak kiedyś mówi, a teraz mówi, to tu już jest tuż u drzwi. I Bóg będzie zwracał nawet najdrobniejsze szczegóły w naszym życiu. Na najdrobniejsze szczegóły. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, jak mówi list do Tymoteusza 2, 20-21. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy ktoś siebie czystym zachowa, czy to od nas zależy, nie od garncarza. Co garncarz miał zrobić, to już zrobił. Na krzyżu Golgoty zrobił. Wszystko nam dał, obdarował nas. Co Boże mówi, mamy tylko brać, co Bóg nam dał. Czyli od nas zależy, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Chcemy być przydatnym dla Pana, to tylko naczynia do celów zaszczytnych. Do pospolitych też są ludzie zbawieni, tak, też są ludzie zbawieni. Można mieć taką ambicję, to taki ludzki termin, ambicję, że chcę być naczyniem do celów pospolitych. Chcę, żeby Bóg mi błogosławił, ale nie chcę być tak skrajnie czysty, no bo to już całkiem, wiecie, muszę być, wiecie, jak Franciszek z Asyżu. Ubierać się w szmaty, jeść nie wiadomo co, albo jak Jan Chrzciciel. Szarańcza i miód leśny, to jest twoje menu na cały rok. Nie, nie, to nie o to zupełnie chodzi. Ludzie tak, sami tak myślą ludzie. Że do celów zaszczytnych, jak już przed Bogiem, wiecie, tylko i wyłącznie radykalne chrześcijaństwo, no to już, wiecie, musi być pozbawiony wszelkiej radości, radykalny chrześcijanin, pełen mocy Ducha Świętego. Jesteś chrześcijanem, tak. Jesteś napełniony Duchem Świętym, jesteś pełnym radości, tak, jestem pełnym radości. A to, wiecie, depresant, patrzysz normalnie, jak... To zupełnie nie o to chodzi. Czy Jezus tak wyglądał, jak chodził? Z Jego radość się emanowała. Z Jego radość biła na wszystko na boki. A kiedy na uczniów wszedł Duch Święty w drugim rozdziale dzieł apostolskich, popatrzcie, jak oni musieli wyglądać. Co z twarzy jej biło? Co biło im z twarzy? Radość biła im z twarzy. Pokój. Wyszli z Rady Najwyższej, dostali po plecach parę batów i co? Szybko pogotowie, wołajcie tam, Edwarda, niech zastrzyki robi, niech łata mi plecy, bo pobili mnie. Straszna tragedia, muszę iść na zwolnienie, na rentę oczywiście. Nie, oni szli, radowali się, że mogli cierpieć za Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo moc, która była w nich, nie była z nich. Bo mieli skarb w naczyniach glinianych, którym oni byli. My mamy skarb w naczyniach glinianych, bracia i siostry, mamy skarb. Ale żeby ten skarb nie był tłamszony przez rzeczy nieczyste, rzeczy niezbędne. Dopiero ten skarb będzie jaśniał. Duch Święty jest w naszym sercu, ale on chce mieć pełną władzę. Chce mieć pełny patent na życie, w każdej sferze naszego życia, w każdej. W każdej sferze musimy ją podporządkować. Dopiero zobaczymy, Duch Święty zacznie napełniać. Ale od nas. Czytamy, uświęcajcie się, Bóg mówi do nas, bo ja jestem święty. Ja wam pomogę, tak, ale wy się uświęcajcie. W jaki sposób Bóg nam pomaga? Przychodzi Duch Święty, przekonuje świat o sprawiedliwości, o sądzie i o grzechu. Pocieszyciel, którego Jezus posłał dla nas i my skorzystamy z nauk tego i pomocy tego pocieszyciela. Uświęcajcie się, bracia i siostry, uświęcajmy się, bo nasz Pan jest święty. Amen.